Paweł Szlachetko. Tajemnica skrytki numer 270. Przełom lat 70. i 80. W Polsce jest już na tyle politycznie szaro i duszno, że ludzie zaczynają przebąkiwać, że coś z tym trzeba zrobić. Z tym, czyli z rządami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która wyczuwając nastroje ulicy, znów próbowała wmawiać ludziom, że choć partia pozostała ta sama, to rzeczywistość zmieni się wedle społecznych oczekiwań. Tylko że robotnicy nie chcą już wierzyć w kolejne zapewnienia, a co śmielsi od czerwca 1978 roku budują struktury niezależnego związku zawodowego, który za półtora roku przyjmie nazwę Solidarność. Nad Polską gromadzą się już burzowe chmury, ale jeszcze nie grzmi. W sklepach półki z towarami są już niemal puste, ale część rodaków ma jeszcze nadzieję, że wszystko rozejdzie się po kościach. Już dawno między ludźmi krąży bibuła, a publikowane w niej doniesienia nijak mają się do ogłaszanych w dzienniku telewizyjnym. Ludzie zaczynają coraz głośniej dyskutować, czy nie należało pogonić kota komunie już w czasie, gdy miały miejsce wydarzenia radomskie, czyli w czerwcu 1976 roku. Na początku roku 1980 powietrze w kraju staje się ciężkie i wszyscy wiedzą, że lada chwila dojdzie do przesilenia. Albo my, albo oni. Na marginesie tych wszystkich wydarzeń rozgrywa się sprawa tajemniczego zniknięcia Danuty Orzechowskiej. Sprawa zapowiadająca się jako błaha zamienia się w krwawy horror, który, jak okaże się po latach, był jednym z najbrutalniejszych morderstw w Polsce w drugiej połowie XX wieku. 20 lutego 1980 roku robotnicy zatrudnieni w firmie Hydrocentrum postanowili w czasie kopania zrobić sobie przerwę i zapalić papierosa. Pracowali 200 metrów od elektrociepłowni Siekierki. W pewnej chwili pod pobliskim mostem jeden z nich zauważył dziwny pakunek, który pływał między kawałkami lodu. Tajemniczy przedmiot był owinięty w gazety i obwiązany sznurkiem. Jeden z nich sięgnął po łopatę i przygarnął paczkę do brzegu. Po zerwaniu sznurka i gazet mężczyźni krzyknęli z przerażenia. W dużym garnku znajdowała się odcięta głowa kobiety. Mniej więcej w tym samym czasie informację o zaginięciu Danuty Orzechowskiej zgłosił dyżurnemu Komendy Stołecznej MO dyrektor Biura Technicznego Inspektora do spraw Interwizji w Komitecie do spraw Radia i Telewizji w Warszawie. Ze słów Marcina D. wynikało, że nieobecność jego pracownicy jest zastanawiająca, gdyż od lat była znana ze swojej rzetelności, a nawet wręcz nadobowiązkowości. Wiadomym mu było, że wybierała się na jakiś rejs statkiem, ale na urlop miała iść dopiero za kilka tygodni. Powiedział też, że Orzechowska jest rozwódką i mieszka z 18-letnią córką, uczennicą jednego z warszawskich liceów. Jeszcze tego samego dnia do mieszkania Orzechowskiej zapukał dzielnicowy. Otworzyła córka zaginionej, Katarzyna Orzechowska. Fragment zeznania. 18 lutego na dzień przed zniknięciem matki, jak zawsze o godzinie 7.30 poszłam do szkoły. O której wróciłaś do domu? O 14.30. Mamy jeszcze nie było? Nie. Kiedy wróciła? Po dwóch, może trzech godzinach, nie pamiętam dokładnie. Jeszcze tego samego wieczora gdzieś wyszła. Powiedziała, dokąd idzie? Nie. O której wróciła? Było chyba już po 22, bo skończył się seans wieczornego filmu. Rozmawiałyście ze sobą? Nie. Czy w zachowaniu matki nie dostrzegłaś niczego dziwnego? Nie. Kiedy widziałaś ją po raz ostatni? Obudziła mnie rano. Zjadłyśmy razem śniadanie. Potem obie wyszłyśmy z domu. Pamiętasz, jak była ubrana? Miała na sobie kożuszek, szydełkową czapkę na głowie, a na nogach kozaczki. Po powrocie ze szkoły już jej nie widziałam. Wiedziałaś, że tego dnia nie była już w pracy? Zadzwoniła do mnie jedna z jej koleżanek z telewizji, pytając, czy nie wiem, co się z nią stało. I co odpowiedziałaś? Że nie wiem, co jej się przytrafiło. Trochę to nie było w jej stylu, więc zadzwoniłam do ojca, ale i on nie wiedział, co się z mamą dzieje. W czasie czynności sprawdzających milicja ustaliła, że Danuta Orzechowska wybierała się za granicę z Marią T. Od niej właśnie funkcjonariusze dowiedzieli się, że poszukiwana zamierzała w tych dniach kupić dolary na czarnym rynku. Fragment przesłuchania świadka Marii T. Ile dolarów zamierzała kupić Orzechowska? 200, góra 300. Znalazła osobę, która gotowa była sprzedać jej walutę? Nie rozmawiałyśmy na ten temat. Jaką osobą była pani przyjaciółka? Na pewno domatorką, kobietą bardzo spokojną i zrównoważoną. Co pani wie na temat jej byłego męża? Rozwód był dla Danusi jedynym życiowym niepowodzeniem. Była bardzo zawiedziona tym rozstaniem. Czy po rozwodzie widywała ją pani w towarzystwie jakichś mężczyzn? Nie. Czy prócz pani miała jeszcze bliskich znajomych? Raczej nie udzielała się towarzysko. Każdą wolną chwilę poświęcała na wychowanie córki. Interesowała się jej postępami w nauce. Być może jej troskliwość była podyktowana tym, że Kasia powtarzała trzecią klasę liceum. W tamtych dniach zaskoczeniem dla prowadzących śledztwo był fakt, że po pierwszym przesłuchaniu córka zaginionej wyniosła wszystkie pieniądze i kosztowności matki do mieszkania ojca. Spytana o to dziewczyna stwierdziła z rozbrajającą szczerością, że nie była pewna, czy po porwaniu matki przestępcy nie mają jej dowodu osobistego z adresem i kluczy do mieszkania. Innymi słowy, ktoś może próbować się do nich włamać. Wytłumaczenie wydało się logiczne i śledczy odpuścili sobie dalsze drążenie tej kwestii. W dniu zgłoszenia zaginięcia Orzechowskiej poszukiwania miały charakter rutynowy. W takich przypadkach informacja w trybie zwykłym trafiała do biura kryminalnego Komendy Głównej MO, skąd przekazywano ją do Wydziału Poszukiwań Informacji i Rozpoznania Komendy Stołecznej MO. Wkrótce wersje, co mogło być przyczyną zaginięcia pracownicy telewizji, zaczęły się mnożyć. Brano pod uwagę możliwość naturalnego zgonu, popełnienia samobójstwa lub nawet ucieczkę na zachód. 20 lutego 1980 roku wśród informacji, które trafiały do Wydziału Poszukiwań Informacji i Rozpoznania KSMO, jedna zwróciła uwagę milicji. Robotnicy wyciągnęli z wody aluminiowy garnek, w który wciśnięta była ludzka głowa. Na miejsce przyjechała ekipa dochodzeniowo-śledcza z Mokotowskiej Komendy Dzielnicowej. Dochodziła godzina 10:40. W protokole oględzin technik kryminalistyki zapisał: włosy jasne, lekko falujące. Twarz bez bokobrodów i zarostu. Nad prawym okiem zaznaczona linia brwi, jak u kobiet. Głowa odcięta na wysokości trzeciego kręgu szyjnego, brzegi oddzielenia nierówne. Włosy długości około 13 cm, przy skórze koloru ciemnoblond, od połowy jaśniejsze. Nos średniej wielkości, orli, wargi grube, zęby o białym szkliwie, górne siekacze nierówno wysunięte do przodu. Małżowiny uszne duże, płatki nieprzekłute. Tego samego dnia wieczorem, o godzinie 19:40, odciętą głowę okazano byłemu mężowi Danuty Orzechowskiej. Ten rozpoznał byłą żonę po rysach twarzy, orlim nosie i charakterystycznym uzębieniu. O godzinie 20:30 na naradzie zebrali się inspektorzy Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego i Kryminalnego Komendy Stołecznej, by ustalić pierwsze kierunki śledztwa. Zdecydowano o dokładnym przeszukaniu terenu, który przylegał do elektrociepłowni Siekierki. Śledczy sądzili, że w niedługim czasie odnajdą dalsze fragmenty rozkawałkowanego ciała. Jednocześnie zarządzono sprawdzenie niemal wszystkich warszawskich pralni chemicznych. Zamierzano w ten sposób ustalić, czy w dniach 18-20 lutego ktoś oddawał do czyszczenia odzież z plamami, które mogły przypominać krew. Komendant stołeczny powołał 18-osobową grupę śledczych, których miał wspomagać 3-osobowy zespół analityków. Ich zadaniem było sprawdzenie przypadków morderstw, w których zabójca ciął na kawałki ciała swoich ofiar. W ten sposób próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie, czy morderca jest na przykład psychopatą, maniakiem seksualnym lub zboczeńcem. Jednocześnie wytypowani dzielnicowi zaczęli penetrację melin na terenie całej stolicy. Próbowano ustalić miejsce, w którym kobieta została zamordowana. Zaczęto również przeszukiwać dworce autobusowe i kolejowe. Właśnie w czasie jednej z takich kontroli plutonowy Henryk Rozbit zwrócił się do pracownicy dworca centralnego z poleceniem otworzenia schowków, w których 18 lutego podróżni pozostawili bagaże. Komisyjnie przeszukano wytypowane szafki. W skrytce o numerze 270 natrafiono na kożuszek damski. Prócz niego w schowku znajdowała się walizka, na której leżał zeschnięty bukiet kwiatów. Dolatywał z niej dziwnie słodko mdlący odór. W środku znaleziono korpus ciała, spod którego wystawały palce odrąbanej ręki. W następstwie tego znaleziska część dworca na kilka godzin została zamknięta, a funkcjonariusze zaczęli przeszukiwać kolejne skrytki. Jednak niczego więcej nie znaleziono. Późniejsza sekcja zwłok wykazała, że sprawca zadał ofierze ciosy w szczyt głowy narzędziem tempokrawędzistym, co spowodowało rozległe uszkodzenia mózgu. Ich wyniku nastąpił zgon kobiety. Potem zbrodniarz zaczął rozrąbywać zwłoki. Następnego dnia poinformowano córkę zamordowanej, że ciało matki zostało odnalezione na dworcu. Funkcjonariusz, który powiedział o tym dziewczynie, napisał w raporcie, że 18-latka była zaszokowana faktem, że ktoś tak bestialsko potraktował ciało jej matki. Zasugerował nawet, że dziewczyna powinna się znaleźć pod opieką psychologa. Jednak w tamtym czasie niezbyt poważnie podchodzono do takich spraw. Zespół śledczych zadecydował o powtórnym przesłuchaniu rodziny zamordowanej. Milicjantom zalecono oględne informowanie córki Danuty Orzechowskiej o drastycznych szczegółach zbrodni. Osoby, które w tych dniach miały kontakt z dziewczyną, podkreślały szok, w jakim się znajdowała, i odczuwały wielkie współczucie, że coś tak strasznego spotkało ją u progu dorosłego życia. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na pierwsze protokoły z sekcji. Tak oto, dwa dni po znalezieniu zawartości skrytki 270, przeprowadzający sekcję ostatecznie scharakteryzowali rodzaje zidentyfikowanych ran. Z tego wynikały inne, przydatne dla śledczych informacje. Ciało Denatki zostało poćwiartowane tasakiem lub siekierą. Zapewne stało się to w miejscu, w którym znajdowała się bieżąca woda. Śmiertelne uderzenie oraz dzielenie zwłok spowodowało ściekanie krwi na podłogę, a ponadto rozpryskiwanie jej na sprawcę i otoczenie. Dlatego do zatarcia śladów niezbędna była bieżąca woda. Według patomorfologów kobieta najpierw otrzymała cios w głowę. Kiedy upadła, napastnik tym samym narzędziem zadał jej kilka kolejnych ciosów. Czas, w którym morderca dokonał rozkawałkowania zwłok, określono na około 2 godziny po śmierci ofiary. Eksperci zwrócili uwagę na fakt, że zabójca wyciął nawet rzepki kolanowe. Później ten czyn uznano za objaw zemsty sprawcy na ofierze. Pierwsze podejrzenie skierowano na byłego męża Danuty Orzechowskiej. Opierało się ono na założeniu, że do tragedii mogło dojść w wyniku nieporozumień, które wybuchały między byłymi małżonkami na tle wychowania jedynaczki. Te oraz inne wersje związane z byłym mężem stały się nieaktualne, gdy mężczyzna przedstawił niepodważalne alibi. Na dzień morderstwa dali mu je koledzy, z którymi spędził wystarczająco długi czas, żeby wykluczyć go z grona podejrzanych. Inna wersja zakładała, że kobieta została uprowadzona, a następnie zamordowana. Badając tę wersję, przesłuchano 150 taksówkarzy, którzy wozili pasażerów na dworzec centralny w dniu, gdy poćwiartowane zwłoki trafiły do skrytki numer 270. Protokół przesłuchania świadka Hieronima C.
To miał być mój ostatni kurs po całym dniu charówy. Do samochodu wsiadła najpierw kobieta, potem mężczyzna.
Gdzie wsiedli do pana taksówki?
Na Brackiej. Jak tylko zajęli miejsca w środku, od razu zaczęli coś między sobą szeptać. Ale nie były to żadne trele morele. Oni się najwyraźniej kłócili.
Słyszał pan, o czym rozmawiali?
Wolałem skupić się na jeździe, a nie na słuchaniu. Coś tam jednak docierało do moich uszu. Przez cały czas mówili wzburzonymi głosami i mieli ze sobą taką dużą walizkę. Taką samą, jaką pokazywali w dzienniku.
Spostrzeżenia taksówkarza potraktowano bardzo poważnie i następnego dnia w prasie ogólnokrajowej ukazała się notatka następującej treści. W wyniku podjętych przez milicję poszukiwań Danuty Orzechowskiej stwierdzono, że zaginiona została zamordowana. Tego samego dnia, to jest 19 lutego, kiedy kobieta nie zjawiła się w pracy, w okolicach Jeziorka Czerniakowskiego widziano mężczyznę z paczką. Tego samego mężczyzny zauważono również na dworcu centralnym z mało używaną, dużą, prostokątną walizką i torbą. Walizka była wykonana z imitacji skóry z pojedynczym uchwytem, zapinana na dwa zamki. Mężczyzna zdeponował bagaż na dworcu w skrytce bagażowej wraz z wiązanką kwiatów, którą kupił w pobliskiej kwiaciarni. Zwracamy się do naszych czytelników z apelem o pomoc w ustaleniu danych domniemanego sprawcy. Kiedy przesłuchiwano taksówkarzy, kolejna grupa funkcjonariuszy 27 i 28 lutego odwiedziła ponad 3000 mieszkań w okolicach elektrociepłowni. Przeprowadzono też rozmowy ze wszystkimi lokatorami zamieszkującymi dom zamordowanej. Właśnie wtedy trafiono na informację, która okazała się punktem zwrotnym w śledztwie. Fragment protokołu przesłuchania świadka Irminy F., sąsiadki rodziny Orzechowskich.
To było 19 lutego wieczorem. Dokładnie pamiętam datę, gdyż wracałam z urodzin mojego wnuczka, który skończył 5 latek.
Która to była godzina?
Może 19, może 20. Jak wchodziłam do bramy naszego domu, to zauważyłam jej córkę.
To znaczy kogo?
No, Orzechowską, znaczy się Katarzynę.
Byłam nawet zdziwiona, że mnie nie zauważyła. To znaczy, jakoś tak udała, że mnie nie widzi.
Co było szczególnego w waszym spotkaniu?
Ona ciągnęła za sobą wózek, na którym leżała spora walizka.
Może gdzieś wyjeżdżała?
W trakcie roku szkolnego? Kiedy świadkowi pokazano walizkę ze skrytki 270, Irmina F. bez wahania rozpoznała w niej tę, z którą widziała córkę zamordowanej. Do mieszkania Orzechowskiej po raz trzeci skierowano grupę dochodzeniowo-śledczą. Zarządzono skrupulatne oględziny całego mieszkania. W przedpokoju na papierowej tapecie znaleziono liczne brunatne plamki w kształcie krwawych rozprysków, które ktoś próbował zmyć wodą z mydłem. Fragment protokołu oględzin technika kryminalistyki z miejsca zdarzenia. W połowie odległości między wyłącznikiem prądu a zagięciem ściany, w odległości 107 cm od podłogi, występuje nasilenie rozprysków owalnych i rozpryski podłużne. Tapetę zdjęto ze ściany i przesłano do dalszych badań specjalistycznych. Podobne zabrudzenia zidentyfikowano na krawędziach drzwi, szafy przedpokojowej i futryny drzwi łazienkowych. Ostatniego dnia lutego 1980 roku wydano decyzję o zatrzymaniu Katarzyny Orzechowskiej i przedstawieniu jej zarzutu zabójstwa matki. Początkowo dziewczyna była tym zaskoczona. W czasie przesłuchania bezbłędnie powtórzyła poprzednią wersję, którą przedstawiła, gdy była przesłuchiwana w charakterze świadka. W trakcie rozmowy z milicjantami sprawiała wrażenie święcie przekonanej, że w jej przypadku zaszła koszmarna pomyłka. Pokazano jej wówczas walizkę ze skrytki 270. Podejrzana stwierdziła wówczas ze spokojem: podobną torbę kupiłyśmy w NRD. Jeśli jest to nasza walizka, to musi mieć uszkodzony język od eklera i plamy na dnie w środku. Opis walizki zgadzał się z tą z dworca, ale to nie zrobiło na dziewczynie żadnego wrażenia. W grudniu ubiegłego roku matka pożyczyła naszą torbę jakiemuś znajomemu, który wyjeżdżał wówczas za granicę. Nadal też stanowczo zaprzeczała, jakoby miała coś wspólnego ze zbrodnią. Ciąg dalszy protokołu przesłuchania podejrzanej Katarzyny Orzechowskiej. Twoja matka zginęła w mieszkaniu. Odnaleźliśmy w przedpokoju ślady krwi. Do waszego mieszkania, prócz ciebie, dostęp miał twój ojciec i chłopak, z którym się spotykasz. Jacek tego nie zrobił. W takim razie podejrzanym jest twój ojciec. Ojciec także nie. Ani Jacek. Więc kto to zrobił?
Kto?
Ja to zrobiłam. Sama. Ciąg dalszy przesłuchania podejrzanej, które zostało przełożone na dzień następny. Co czułaś, zadając cios?
Że coś się kończy.
Co?
Nie potrafię wytłumaczyć.
Jak dziewczyna zeznała w dalszym śledztwie, z zabójstwem matki nosiła się od 3 lat. To wszystko zrodziło się w mojej głowie na tamtej prywatce.
Jakiej?
Matka wpadła wtedy do mieszkania jednego z moich kolegów i wyciągnęła mnie stamtąd siłą.
Tylko dlatego?
Tak, nie mogłam jej darować tego wstydu. No i tego, że ciągle wypominała mi tamten wieczór. Ale to nie była jej jedyna wina.
Była jakaś jeszcze?
Była, choćby rozwód z ojcem. Kiedy 18 lutego po lekcjach dziewczyna wróciła do domu, matka właśnie prała. Godzinę później obie zasiadły przy stole, by zjeść obiad. W jego trakcie matka zaczęła wytykać córce nieodpowiednie zachowanie, złą naukę i na koniec stwierdziła, że jest niedobrym i niewdzięcznym dzieckiem. Ona ciągle gadała, że jestem puszczalska, a to nie była prawda. Co było po obiedzie? Kazała mi zdjąć z Pawlacza kocioł. Zrobiłaś, o co prosiła? Przystawiłam do Pawlacza drabinkę i weszłam na górę. Co działo się dalej? Nie chcesz mówić? Trafiłam ręką na toporek. I co zrobiłaś? Chwyciłam go w rękę i bez namysłu rąbnęłam nim matkę w głowę. Zaraz potem uderzyłam raz jeszcze. Kiedy kobieta upadła i nie dawała znaków życia, dziewczyna przeciągnęła ciało do łazienki. Jakoś udało mi się wepchnąć ją do wanny. Co zrobiłaś potem? W przedpokoju było dużo krwi, więc postanowiłam zrobić z tym porządek. Po wszystkim zdjęłam z matki ubranie i włożyłam je do pralki. Dziewczyna oddzieliła głowę rodzicielki od tułowia i wcisnęła ją do aluminiowego garnka. Ten zawinęła w gazety i obwiązała mocno sznurkiem. Tak przygotowaną paczkę wyniosła do kuchni. Potem wróciła do łazienki i zabrała się za oddzielanie od korpusu rąk i nóg. Po ich odrąbaniu wszystko zapakowała do walizki i torby. Potem dokładnie obejrzałam mieszkanie, czy nie pozostawiłam jakichś śladów. Włożyłam garnek z głową mamy do siatki i pojechałam nad Jeziorko Czerniakowskie. Był na nim lód. Wrzuciłam tam garnek. Następnego dnia poszłam do szkoły. Podczas lekcji starałam się zachowywać normalnie. Po zajęciach spotkałam się ze swoim chłopakiem. Poszliśmy do mnie do domu. Tu przez cały dzień słuchaliśmy muzyki. Po wyjściu Jacka zawiozłam kożuch matki i zamknęłam w skrytce na dworcu centralnym. Potem wróciłam po walizkę i też ją tam zawiozłam. Dlaczego na walizce zostawiłaś kwiaty? Każdy człowiek powinien mieć jakiś pogrzeb. Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa Danuty Orzechowskiej został sporządzony przez prokuraturę wojewódzką w Warszawie 28 sierpnia 1980 roku. Do tego dnia minęło 6 miesięcy od chwili dokonania zbrodni. W trakcie procesu biegli psychiatrzy orzekli, że w chwili popełnienia zbrodni Katarzyna Orzechowska miała znacznie ograniczoną poczytalność, jak też ograniczoną poczytalność w kierowaniu swoim czynem. 24 października 1980 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie uznał dziewczynę za winną zarzucanego jej czynu i skazał na karę 8 lat pozbawienia wolności. W kwietniu 1981 roku Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyrok w sprawie Katarzyny Orzechowskiej. Po 5 latach odbywania kary na skutek przedterminowego zwolnienia 3 października 1985 roku Katarzyna Orzechowska odzyskała wolność. Paweł Szlachetko.